siostry, drodzy bracia, czas na rozważanie Słowa Bożego, do którego zostałem zaproszony i poczytuję sobie to za radość i przywilej. Chcę jednocześnie podziękować, jeżeli ktokolwiek z Was pamiętał może w modlitwie, słyszał o moich przygodach ze zdrowiem. Dzięki Bogu, że po 4 tygodniach mogę być wśród Was i mogę służyć Bogu. To jest moja wielka radość. Które przykazanie jest największe? No, wbrew pozorom, trochę ciekawe pytanie. Ktoś je kiedyś usłyszał i chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment, a pochodzi on z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 22. Chciałbym, byśmy otworzyli swoje Biblię. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, od 34 do 38 wersetu. Ewangelia Mateusza, rozdział 22, od 34 wersetu. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął Pan Jezus usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie pewien kontekst, w jakim dzieje się ta historia, ten obrazek z życia Pana Jezusa Chrystusa. Otóż czytamy, że Pan Jezus, to w 21 rozdziale czytamy, że Pan Jezus przyszedł do świątyni jerozolimskiej i tamtej świątyni nauczał. I czytamy również w 22 rozdziale, w wersecie 15, że chcieli faryzeusze usidlić Go jakimś słowem. Nawet naradzali się w tym celu, żeby Jezusa przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. I potem się zaczęło. Czytamy w 22 rozdziale, w 17 wersecie, że oto faryzeusze zastawili na Pana Jezusa pierwszą pułapkę. Była to pułapka o takim kontekście politycznym. Bo oto przyszedł któryś z faryzeuszy i powiada: Panie Jezu, wiesz co? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Jak myślisz? I zdajecie sobie sprawę, że było to dosyć niebezpieczne pytanie i pułapka. Bo gdyby powiedział Pan Jezus: nie należy płacić, to by powiedzieli: to jak ty jesteś? Taki sprawiedliwy, taki święty, a chcesz łamać prawo, które nas obowiązuje? Gdyby Pan powiedział: nie należy płacić, no to oskarżyliby, że jest przeciwny. Gdyby powiedział, że trzeba płacić, no to by powiedzieli: aha, kolaborujesz z Rzymianami, tak? To tych okupantów chcesz wspierać i tak dalej. Co by nie powiedział Pan Jezus, byłoby złe. Ale wiemy doskonale, jak Pan Jezus wybrnął z tej zastawionej pułapki. Kazał przynieść denar, powiada: słuchajcie, co tam jest, jaki jest wizerunek? Kogo tam widzicie? No, cesarza. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? To, co cesarskie, oddajcie cesarzowi. A to, co Bogu należy się, należy Bogu oddać. A więc ta pierwsza pułapka faryzeuszy jakby się nie udała. W związku z tym saduceusze, którzy wydawali się zawsze, że są jeszcze lepsi od faryzeuszy, postanowili zastawić drugą pułapkę. I w 28 wersecie poprzedniego, do tego samego rozdziału, czytamy właśnie o tej całej historii i wcześniej. Otóż przystąpił któryś tam z saduceuszy i: wiesz, Panie Nauczycielu, Mojżesz powiedział, że jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim, zgodzi potomstwo swego brata. I wiesz, Panie Jezu, było takich 7 braci. Pierwszy pojął, nie miał potomstwa, zmarł. Drugi pojął na zasadzie lewiratu tą wdowę, znowu nie było dzieci, umarł drugi. Tak wszystkich 7 braci umarło. No i Panie, czyją żoną będzie w związku z tym? A więc z kolei saduceusze chcieli ośmieszyć prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Chcieli się naśmiać troszkę z tego prawa lewiratu, które obowiązywało w Starym Testamencie. A więc chodziło o śmieszenie tej spornej kwestii zmartwychwstania. Sadyceusze, jak wiecie, nie wierzyli w ogóle w zmartwychwstanie, śmiali się z tej całej idei. No to która będzie żoną którego przy zmartwychwstaniu? Więc widzimy, że prześmiewcza była ta pułapka doktrynalna tych sadyceuszy. I oczywiście odpowiedź Pana Jezusa też znamy, że przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić będą jak aniołowie w niebie. Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. I zamknął w ten sposób Pan Jezus usta tym nieprzychylnym sobie saduceuszom. I kiedy te dwie próby przyłapania Jezusa na jakiejś niefortunnej wypowiedzi, kiedy chcieli Go usidlić słowem, wreszcie przychodzi znowu jakiś faryzeusz. I to jest ta historia, którą przed chwilą czytamy. Że gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół Niego. Jeden z nich, znawca zakonu, ten, który znał się na zakonie, doskonale, zresztą faryzeusze słynęli z tego, zadał następne pytanie. I to była trzecia pułapka, którą faryzeusze zastawili na Jezusa. Które przykazanie jest największe? Z pozoru wydawałoby się, że po pierwsze pytanie bardzo szlachetne, mądre, cóż więc można dopatrywać się w tym pytaniu jakichś złych intencji. Poza tym chyba odpowiedź na to pytanie była dosyć oczywista. Jak więc można było oczekiwać, że Jezus da się złapać na jakąś pułapkę? Ale próbowałem zastanowić się, dlaczego była to próba. Bo czytamy, że kiedy faryzeusz zadał to pytanie, które przykazanie jest największe, to czytamy w 35 wersecie, że stawiając to pytanie, chciał Jezusa na próbę wystawić. A więc była tu jakaś pułapka zastawiona. I tak sobie pomyślałem i mam nadzieję, że dobrze to rozumiem. Że tak jak gdybym ja usłyszał to pytanie, które przykazanie jest największe, prawdopodobnie moje myśli pobiegłyby do dekalogu, prawda? A w dekalogu prawdopodobnie wskazałbym na pierwsze przykazanie. Pamiętacie, jak to pierwsze przykazanie brzmi? Otóż jest powiedziane, jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tak? Brzmi pierwsze przykazanie? I chyba na to przykazanie bym wskazał. I tak pewnie może i faryzeusz oczekiwał, że Pan Jezus odpowie w ten sposób. Ale tu była prawdopodobnie pułapka. Bo jeśli to przykazanie pierwsze z dekalogu mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, to wówczas, gdy Pan Jezus taką odpowiedź dał, to prawdopodobnie wszyscy faryzeusze by krzyknęli, to ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie równym Bogu? Łamiesz więc to najważniejsze przykazanie. Jesteś bluźniercą. I prawdopodobnie chwyciliby za kamienie, żeby go ukamienować. Pamiętacie, że tak powiedzieli Jezusowi, to jest Jana 10:33. Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Bo wcześniej 10:30 Jana jest powiedziane, Pan Jezus mówi, ja i Ojciec jesteśmy jedno. A więc była to taka dziwna pułapka. Tymczasem odpowiedź Pana Jezusa była zupełnie inna. Bo Pan Jezus powiedział, odpowiadając na to pytanie, które przykazanie jest największe, On powiedział, jeszcze raz czytam 37 werset. On odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Powiedział Pan Jezus. Tylko bracia i siostry, problem polega na tym, że tego przykazania nie ma w dekalogu. A dekalog mamy zapisane, pamiętacie, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, albo w 5 Mojżeszowej, w 5 rozdziale. To, co Jezus wskazał jako największe i pierwsze przykazanie, tego przykazania nie ma w dekalogu. A zawsze mówimy, no dekalog to podstawowe, to najważniejsze przykazanie, prawda? Tymczasem Pan Jezus mówi, że to przykazanie o kochaniu Boga jest najważniejsze, a ono jest poza dekalogiem. Więc gdzie jest? W Starym Testamencie. I tu musimy odnieść się do 5 Księgi Mojżeszowej. Teraz możemy już pójść do 5 Księgi Mojżeszowej. Otwórzmy Stary Testament. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział i 5 werset. Pamiętamy, że w piątej księdze Mojżeszowej, w piątym rozdziale jest 10 przykazań, prawda? Na poprzedniej stronie. Natomiast w szóstym rozdziale, nieco dalej, w piątym wersecie, znajdujemy to przykazanie, na które Jezus wskazał. A więc 5 Mojżeszowa 6:5. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Widzimy więc, że było to przykazanie podane zaraz po dekalogu, ale nie w dekalogu. Dopiero w 5 Księdze Mojżeszowej czytamy o tym przykazaniu. To przykazanie zostało dane dla drugiego pokolenia, które miało wejść do ziemi obiecanej. Zawsze przez lata czytałem 5 Księgę Mojżeszową i zastanawiałem się, dlaczego ta 5 Księga Mojżeszowa jest w Torze, czyli w Księgach Mojżeszowych. Przecież ta 5 Księga Mojżeszowa powtarza to, co jest w tych pierwszych księgach. Dlaczego? Czy tylko tak dla powtórzenia? Aż odkryłem, studiując 5 Księgę Mojżeszową, że 5 Księga Mojżeszowa została napisana dla nowego pokolenia, dla dzieci i dla wnuków tych, którzy wyszli z Egiptu. Tamci poginęli na pustyni, z wyjątkiem dwóch braci, dwóch ludzi, prawda? Mianowicie Jozłego i Kaleba, pamiętacie? Wszyscy, którzy wyszli, a byli dorośli, poumierali. Kości ich spoczęły na pustyni. A teraz ich dzieci, ich wnuki, które przez 40 lat urodziły się na pustyni, wyrosły na pustyni, ci ludzie stali się już dorosłymi, dojrzałymi ludźmi, teraz Bóg kieruje do nich, tuż przed wejściem do ziemi obiecanej, te same najważniejsze słowa przykazań, dekalogu i tego, czego Bóg od nich oczekiwał. Mówiąc w kontekście niewiary ich ojców, tamci, wasi ojcowie, wasi dziadkowie nie byli wierni, nie kochali mnie całym sercem. Poginęli z powodu niewiary, ale teraz wy, którzy wejdziecie do ziemi obiecanej, którą dałem wam na podstawie przymierza, trzymajcie się Pana. Kochajcie Boga z całego serca. A więc poza dekalogiem to przykazanie było centralne i z punktu widzenia Pana Jezusa pierwsze i najważniejsze. Macie kochać Boga, nie tak jak wasi przodkowie. Wy macie kochać Boga całym swoim sercem. Będziesz wtedy miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły swojej. I Pan Jezus zacytował to przykazanie. Wszystkie 3 Ewangelie synoptyczne mówią o tym przykazaniu. I tak mamy Mateusza 22:37, gdzie Mateusz zapisał wypowiedź Pana Jezusa, że mamy kochać Boga z całego serca, duszy i myśli. A Marek w 12 rozdziale i Łukasz w 10 rozdziale zanotowali, że Pan Jezus powiedział, masz kochać Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły swojej. Jeszcze 4 element dodany. Co to znaczy kochać Boga z całego serca, duszy, myśli i siły? Myślę, że chyba łatwo rozumiemy intencję tej wypowiedzi. To znaczy miłować, to znaczy kochać całym sobą. To miłość wszechogarniająca nasze uczucia, nasze emocje, nasze myśli, nasz intelekt, naszą energię. Innymi słowy, kochać Boga z pasją, z całkowitym oddaniem się Bogu. Kochać całym sobą, każdą komórką swojego ciała. Pięknie to określił również Bóg w 5 Mojżeszowej 6:2. Mamy tu otwarte, możemy spojrzeć. Jest powiedziane w 2 wersecie, abyś był przejęty czcią dla Pana. I to samo w 13 wersecie, zobaczcie. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twego Boga. Co to znaczy przejęty? To znaczy ogarnięty taką pasją. Kochanie Boga ma być czymś, co ma wypełniać nas. Przepełniać nas. Masz być przejęty. Na myśl o Bogu masz mieć te wypieki na twarzy. Twoje serce ma bić szybciej, kiedy myślisz o swoim Bogu kiedykolwiek. Będziesz przejęty czcią dla Pana. Dlaczego? Dlaczego? Bo Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. 5 Mojżeszowa 6:4, zobaczcie. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. A więc to jest jedyny Bóg, któremu mamy poświęcać wszystkie nasze uczucia. Kiedy Rzymianie, czy Grecy, czy Egipcjanie mieli panteon swoich bogów, musieli jakby te swoje uczucia dzielić pomiędzy różne bóstwa. A Pan Bóg mówi, ja jestem jedyny. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A skoro ja jeden i jedyny, to mnie masz kochać samym sobą. Po prostu. Kocham swoją córkę, kocham swoje trzy wnuczki, kocham dwie synowe, kocham swoją teściową, już moja mama nie żyje, którą też kochałem, ale najbardziej kocham moją żonę. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tą jedną, jedyną, daną mi jako dar od Boga. Kocham ją całym sercem, całą duszą, całym sobą. Ale oczywiście i ja, i ona też kochamy kogoś więcej niż siebie. Kochamy Boga. Ponieważ oboje jesteśmy dziećmi Bożymi i choć kochamy siebie jako małżeństwo już od 34 lat, powiadamy, nasz Pan, nasz Bóg jest godzien jeszcze większej miłości. Masz kochać Boga całym sercem. Co znaczyło praktycznie w Starym Testamencie kochać Boga? I popatrzmy na ten 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Przeczytajmy może 9 wersetów. 5 Mojżeszowa, mamy otwarty 6 rozdział, przeczytajmy 9 wersetów. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło. I abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. To tekst, który pokazuje, co to znaczyło praktycznie kochać Boga z punktu widzenia przeciętnego Żyda, przedstawiciela judaizmu w Starym Testamencie. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Mojżesz mówił do Izraela o kochaniu Boga w kontekście spełniania przykazań. A więc nie mówi w kategoriach pewnych emocji, gestów, które musimy wykonywać, aby wyrazić miłość do Boga. Mojżesz mówi o przykazaniach i łączy je z miłością do Boga. Trzeci werset powiada, słuchaj ich, Izraelu. Ich to znaczy przykazań. Słuchaj ich. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego. I wierzę, że bracia i siostry jesteście takimi ludźmi. I to samo znaczyło w Starym Testamencie kochać Boga. Kochać Boga znaczyło słuchać przykazań Bożych. No ale słuchać to jeszcze mało, tak? Bo można słuchać i nic z tego nie wynika. A więc nie należy poprzestać na tym. Trzeba również je starannie wykonywać. Trzeci werset mówi. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj. Pamiętacie Jakuba, który powiedział, nie bądźcie tylko słuchaczami słowa oszukującymi samych siebie, ale bądźcie kim? Głośno. Wykonawcami. To mamy robić. Oczywiście, żeby być wykonawcą, trzeba usłyszeć. Trzeba wiedzieć, co mamy wykonywać. I od słuchania się zaczyna. Ale nie może się zakończyć nasza miłość Boga na słuchaniu. Starannie wykonuj przykazania Boże. 17 werset, którego tu nie czytaliśmy, ale zobaczcie. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana, które były wcześniej przekazane w tym rozdziale. Przestrzegajcie po wszystkie dni Twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań. To jest drugi werset, zobaczcie. Abyś był przejęty czcią, przestrzegając po wszystkie dni, zwróć uwagę, wszystkich jego ustaw i przykazań. Kochać Boga to znaczy wszystkie przykazania spełniać i po wszystkie dni swego życia. Czyli to jest całe nasze życie, to jest treść naszego życia. Spełnianie Bożych przykazań. I 25 werset jest tam pięknie powiedziany. Gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana, Boga naszego, te wszystkie przykazania, jakie nam nakazał. Tak zareagował naród izraelski, to nowe pokolenie, kiedy jeszcze raz Mojżesz przypomniał przykazania Boże. Dołożymy starań. A więc chodzi o pilność, wierność, posłuszeństwo. I rzeczywiście to było ważne, żeby tak umotywowani ci ludzie wkraczali do ziemi obiecanej i żyli z Bogiem w zupełnie nowy sposób. Dalej drugi werset i siódmy, zwróćcie uwagę, jeszcze mówi o pewnym elemencie praktycznego miłowania Boga. Mianowicie chodzi o wpajanie przykazań dzieciom i wnukom. Ja dziś nakazuję Tobie, drugi werset się kończy, Twoim synom i wnukom. A więc to nie były tylko przykazania dla tych, którzy jako dorośli słuchali tych przykazań tuż przed Jordanem, kiedy już widzieli po drugiej stronie ziemię obiecaną. Ale siódmy werset powiada, będziesz je wpajał, te przykazania, w Twoich synów. Będziesz je wpajał w Twoich synów, Twoich wnuków również. A więc przykład, a więc wyzwanie dla ludu izraelskiego było również takie. Uczcie tych przykazań swoje dzieci. Uczcie tych przykazań swoje wnuki. To jest nasze zadanie, aby następnym pokoleniom przekazywać miłość do Bożych przykazań. Dalej jeszcze siódmy werset powiada, będziesz o nich mówił, o tych przekazaniach, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Zobaczcie, chodzi o mówienie o przykazaniach. Codziennie, przy każdej okazji. To mamy być tak przesiągnięci tymi przykazaniami, że kiedy się budzimy, to gdzieś nam one przychodzą na pamięć. Kiedy wieczorem kładziemy się spać, kiedy czytamy, przebywamy w domu, czy idziemy drogą, czy lecimy samolotem do Indii, pamiętaj o Bożych przykazaniach. Bo masz je spełniać przez wszystkie dni swojego życia. I wszystkie. To jest znaczy kochać Boga. Te przykazania mają być obecne w moim codziennym życiu. Nie tylko w święto, w niedzielę, kiedy może kaznodzieja za kazalnicą o tych przykazaniach mi przypomni. Dalej jeszcze ósmy werset. Mówimy o tych sposobach praktycznego kochania Boga w Starym Testamencie. Ósmy werset. Żydzi słyszeli, przywiążesz je, te przykazania, jako znak do swojej ręki, będą jako przepaska między twoimi oczyma, a więc tak zwane filakterie, takie małe pudełeczka, w których były fragmenty przykazań i w tych pudełeczkach mieli zamknięte te teksty, mieli uwiązane u głowy, mieli przy swoich dłoniach tutaj przykazania, które nosili przy sobie. Mało tego, w 9 werset powiada, wypiszesz je, te przykazania na odrzwiach twojego domu, na twoich bramach. Tak zwane mezuzy. Dzisiaj nawet w domach izraelskich, w Izraelu, w hotelach możemy zobaczyć na futrynach małe drewniane takie tabliczki przykręcone. Co na tych drewnianych, tych kawałkach drewna, co jest tam napisane? Poszczególne przykazania Boże. A więc wchodząc przez drzwi, a ile razy przechodzimy przez drzwi w domu, tak? Człowiek musiał wzrokiem swoim otrzeć się o przykazanie, które mu było przypomniane nawet na drzwiach jego domu. Jego bramy, filakterie noszone przy rękach, na czole, przypominały o przykazaniach. Abyś, dlaczego? To jest werset 12. Po co to wszystko? Werset 12. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Abyś nie zapomniał o Panu. Pamiętać o Panu znaczy pamiętać o Jego przykazaniach. Miłować Boga znaczy pamiętać i spełniać Jego przykazania. Bo miłość do Boga to pilne i staranne spełnianie Jego nakazów. Ta ustawiczna i wdzięczna pamięć o Nim. A więc nie jakieś gesty tylko, nie jakieś emocjonalne uniesienia, patrzcie. Mowa jest o miłowaniu Boga w kontekście posłuszeństwa Bogu i spełnianiu Jego przykazań. A co to znaczy dla nas dzisiaj? Bo mówiliśmy o realiach Starego Testamentu. A jak dzisiaj mamy kochać Boga? Czy nasza miłość do Boga ma wyglądać inaczej? Czy coś tu bardzo się zmieniło? Pewne kulturowe rzeczy, oczywiście tak. Nie nosimy, prawda, tutaj filakterii przy rękach, nie mamy na czole. To robią dzisiaj ortodoksyjni Żydzi, których spotkamy w różnych częściach świata, również w dzielnicy Maaszarim, tej dzielnicy Żydów ortodoksyjnych w Jerozolimie. Ale istota pozostaje ta sama. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 14 rozdział i 15 werset? Jeśli mnie miłujecie, kto pamięta jeszcze? Przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli mnie kochacie, nie będziecie wzdychać i mówić, jaki jesteś cudowny, Panie Jezu. Chociaż oczywiście to też jest wyraz naszej miłości. Ale Jezus mówi, że istotą miłości do Jezusa, to jest Syn Boży, to jest Bóg wcielony, w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. To Bóg objawił się nam w Chrystusie i powiada, miłować Boga, miłować Jezusa, to przestrzegać przykazań Jego. Jana 14:23, kolejne zdanie Pana Jezusa. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie. A więc tak jak w Starym Testamencie, kochać Boga, kochać Chrystusa, to trzeba słuchać Jezusa, pilnie, starannie przestrzegać wszystkich Jego słów, nakazów i czynić to przez całe swoje życie. Na tym polega istota miłości do Boga. A więc, jeżeli Biblia mówi, nie wolno ci kraść, przywłaszczać cudzej własności, to kochać Boga znaczy, że nie kradnę. Jeżeli Biblia mówi, nie bluźnij, nie bluźnię. Jeżeli Biblia mówi, nie cudzołóż, nie cudzołożę, nie zdradzę. Jeśli Biblia mówi, nie mów fałszywego świadectwa, nie plotkuj, nie zazdrość. Kochaj swoich wrogów, powiada Słowo Boże, to ja tak czynię. Jeżeli Biblia mówi, przebacz tak jak Bóg ci przebaczył w Chrystusie, przebaczam. Kochaj żonę, bądź wierny swojej żonie. Tak czynię, ponieważ kocham mojego Pana. Bo tak mówi Słowo Boże. Kiedy Biblia mówi, kochaj swojego męża, szanuj go, bądź mu oddana. Robię to dlatego, że kocham mojego Pana, który takie przykazanie mi zostawił. Jeżeli Biblia mówi, żyj w pokoju ze wszystkimi ludźmi, jeżeli to tylko możliwe, to nie jestem skłócony ze wszystkimi naokoło, ale żyję w pokoju, o ile to tylko możliwe ze wszystkimi, bo tak każe mój Pan, którego kocham. I na tym polega miłość do Boga. I tak dalej, moglibyśmy wiele Bożych, Jezusowych przykazań przywoływać. I wreszcie to nowe przykazanie, które Pan Jezus zostawił nam wierzącym, abyście się wzajemnie miłowali. To jest też wyraz miłości do Boga. Kiedy mimo takiej różnorodności potrafimy się kochać, szanować, mieć do siebie szacunek i to jest coś wspaniałego. A czasem, wiecie, diabeł robi wszystko, żeby popsuć. Żebyśmy się kłócili, żebyśmy nie byli jedno, żebyśmy patrzyli na siebie z boku, tak troszkę spod ełba, jak to mówię, prawda? Żebyśmy czasem nie podawali sobie ręki. Niby wszystko w porządku, ale jest szklana ściana i żyjemy z tym. Ale to nie jest wyraz naszej miłości do Boga, bo jeśli, jak pamiętacie, Jan to pięknie powiedział, jeśli ty mówisz, że kochasz Boga, a nienawidzisz brata, którego widzisz, no to co mi gadasz o tym, że kochasz Boga, którego nie widzisz? A więc, jeżeli nie potrafimy miłować siebie wzajemnie, to nie mówmy wtedy, że kochamy naszego Boga. I dlatego Biblia znowu nam mówi w Nowym Testamencie, apostoł Jan to bardzo pięknie wyraził. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że... I co dalej? Że się śpiewa uwielbiające pieśni, że się podnosi ręce do góry, że się mówi, kocham Cię Jezu, tak? To oczywiście też jest wyraz. Ale Biblia mówi o istocie miłości. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań. A to jest trudne, czy nie? Jak ten werset się kończy, prawda? Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania są trudne. Nie są uciążliwe. Jeżeli kochasz, to stać się na nieprawdopodobne akty miłości. I to w realiach ludzkich też, prawda? Jeżeli kochasz swoje dzieci czy wnuki, jesteś zdolny, zdolna do niesamowitych rzeczy. Czasem aż niezdrowych. Mowa na przykład o rozpieszczaniu wnuków. Jeśli kochasz swoją żonę, jeśli dziewczyna kocha chłopaka i chłopak dziewczyna, do szaleństw są gotowi się poświęcić. Ponieważ kocham. To nie są uciążliwe rzeczy. Bo dobro tej osoby, którą kocham, jest dla mnie tak fascynujące, że nie dośpię, nie dojem, odmówię sobie, zaoszczędzę i zrobię wszystko. I to samo dotyczy Boga. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania nie są ciążliwe. Jeżeli jakiś chrześcijanin mówi tak ciężko dzisiaj, tak trudno jest być chrześcijaninem, tak trudno wykonywać dzieło Boże i przykazania Boże. Niektórzy mówią, ja w ogóle wolę nie czytać Biblii, bo tam tyle jest przykazań, tyle zakazów, tyle wymagań, a to ponad moje siły. Ja nie dam rady. To coś jest nie tak z twoją miłością do Boga. Bo Bóg powiada, jak kochasz mnie, to spełnisz przykazania i to nie będzie uciążliwe. Jarzmo moje jest jakie, mówił Jezus? Nie do uniesienia. Lekkie. Takie nasze życie jest w końcu w chrześcijaństwie. Takie uciążliwe, że idziemy z takimi worami na plecach po 100 kilo i stękamy jak dziady. Oj księże, już nie daję rady. To tak nasze chrześcijaństwo wygląda? Coś jest nie tak z naszą miłością do Boga. Jeżeli to jest jarzmo nie do uniesienia, jeśli te przykazania są jak jakiś obręcz na plecach, na szyi, czy jakiś krawat zaciśnięty, że już nie mam siły oddychać. Biblia mówi, jeżeli kochasz Boga, to przestrzegasz Jego przykazań. I to jest dla ciebie radość, to nie jest uciążliwe. Nie jest łatwe. Nie bądźmy naiwni, nie jest łatwe. Ale jeżeli żyjemy z Bogiem, jeżeli Duch Święty wspiera nas w tym, co czynimy dla Boga, to jest fascynujące, wspaniałe Boże życie. A więc, siostry i bracia, kończąc nasze rozważanie, nie o to chodzi, czy wierzysz w Boga. Bo niektórzy myślą, że to już mistrzostwo świata, jak powiedzą, że ja wierzę w Boga. A Bóg powiada mi, nie interesuje, czy ty wierzysz we mnie, czy nie. Bo to wielkiej łaski Panu Bogu nie robisz, bo zbyt wiele jest dowodów Jego istnienia. Jesteśmy bezczelni, kiedy domagamy się dowodów istnienia Boga, Jego dobroci. Bóg mówi, mnie nie interesuje to, czy ty wierzysz we mnie. Pytanie brzmi, czy kochasz mnie? A więc nie o to chodzi, czy wierzysz w Boga, tylko pytanie, czy kochasz Boga. Czy kochasz Go najbardziej ze wszystkich, tak naprawdę całym sobą, na 100%, na zawsze? A jeśli tak, to na czym polega twoja miłość do Boga? Jak byś to mógł, czy mogła, siostro, udowodnić, że kochasz Boga? I proszę, nie myl tego z dewocją, religijnością lub tylko zwrotem, jak Boga kocham. Bo tak się czasem ludzie zarzekają. Piękne słowo. Ale za tym słowem nie kryje się żadna treść. Siostro, bracie, jakie jest twoje podejście do Słowa Bożego? Czy pilnie słuchasz Słowa Bożego? I poznajesz je? Po to, by potem stosować praktycznie w życiu? Czy tylko słuchasz? Błogosławieni, którzy słuchają. Ale to jest dopiero początek. Słuchając, zastosuj. Zastosuj w życiu. Niech to słowo stanie się ciałem. Wtedy wyrazisz miłość do Boga. Czy starannie, pilnie, gorliwie wypełniasz przykazania Jezusa? Czy rzeczywiście to, co Jezus mówi twoim słowem Bożym, jest takie amen? I powiada, powiadasz, nie mogę inaczej. No nie mogę inaczej. A diabeł często nam mówi, słuchajcie, żyjemy w innym świecie. To było dobre 2000 lat temu, ale dzisiaj czasy się zmieniły, życie się zmieniło, realia się zmieniły. Trzeba o pewnych standardach ewangelicznych zapomnieć. Tak mówi szatan. I tak mówią nieraz ludzie. Choćby w kwestiach moralnych, o których tak dużo wczoraj mówiliśmy. Nie do pomyślenia kiedyś były takie rzeczy jak rozwód, powtórne małżeństwa, jak życie bez ślubu, jak związki homoseksualne. A dzisiaj? To Bóg zmienił zdanie, czy my zmieniliśmy zdanie? Czy myśmy zrezygnowali z Bożych standardów i dzisiaj ponosimy tego straszliwe konsekwencje? Czy starannie wypełniasz przykazania Jezusa? One są niezmienne i tego się trzeba trzymać, choć ludzie coraz bardziej się z nas śmieją i powiadają, że jesteśmy nie dzisiejsi zupełnie. Ale Jezus wcale nie obiecywał, że nas świat będzie podziwiał, prawda? Że ze względu na Chrystusa będzie nas świat nienawidził i nie będzie wcale nas kochał. Bo jesteśmy wyrzutem sumienia. Jeżeli żyjemy świętym i czystym życiem, to jesteśmy po prostu wyrzutem sumienia. Pamiętaj, siostro, bracie, Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nie odda swej czci nikomu. Albo więc kochasz Jezusa Boga na 100%, a jeśli nie kochasz, to daj sobie spokój i nie udawaj, że Go kochasz. Bo jeśli jesteś nieposłuszny czy nieposłuszna Ewangelii, to znaczy, że nie kochasz Boga. Nie kochasz swojego Zbawiciela. Brzmi to bardzo radykalnie, siostry i bracia, ale taki jest sens przesłania tego przykazania. Ono jest, Pan Jezus powiedział, pierwsze i najważniejsze. Cóż z tego, że będziesz inne spełniał przykazanie tego pierwszego i najważniejszego, nie spełnisz. Mamy kochać Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i z całej siły swojej. Jak? Krótko. Spełniając Jego przekazania. Pilnie przestrzegając. Spełniając je. A one nie są trudne, bo na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania też są uciążliwe. Życzę Wam, siostry i bracia, żebyśmy w tej miłości Boga byli rzeczywiście przykładem dla innych. Żebyśmy kochali Boga całym sercem. Żebyśmy uczyli tego nasze dzieci, nasze wnuki. I żebyśmy się cieszyli z tego. Żeby to była radość naszego życia, że jesteśmy ludźmi zakochanymi w naszym Bogu. Bo On jest tego wart, tego godzien. Bo On nas kocha miliony razy więcej niż my Jego.